Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Dziś pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok królować będzie bas. Do 22 słuchać będziemy utworów, w których właśnie ten instrument odgrywa główną rolę. Bo właśnie, okazuje się, że źle poprowadzony bas może zepsuć całą kompozycję. I tutaj mam kilka pytań. Czy to jest najbardziej niedoceniony instrument w całym zespole? Czy pełni być może służalczą rolę względem innych instrumentów? Oczywiście nie zapominamy, że bas to też najniższy głos męski, ale też lewa strona klawiatury fortepianu i klawesynu, czy też guziki strony basowej w akordeonach. O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę z Piotrem Ignatowiczem. To muzyk, basista w zespole Ilo & Frenzy Stars About. Będzie też Franciszek Słomka, który gra w Orkiestrze Opery i Filharmonii Podlaskiej, ale też w zespole akustyczni. Będzie też Romuald Kozakiewicz, gra na fortepianie. I Maciej Piotr Snitkowski, basista w zespole Krecha. Zaczynamy od zespołu Tool. Tutaj bas odgrywa bardzo ważną rolę. Do tego zespołu odwołuje się dwóch dzisiejszych gości. Już oni za chwilę.
Just a
tak bardzo wyeksponowana rola basa w tejże kompozycji Schizm zespołu Tool. I właśnie dzisiaj o basie, o roli basu, gitary basowej, ale też szerzej o basie będziemy sobie rozmawiać z Piotrem Ignatowiczem z Ill & Friends in Stars About. Cześć Piotrze.
Cześć.
Jest też tutaj alfabetycznie Franciszek Słomka z Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej, też zespołu Akustyczni.
Cześć.
Jest też Romuald Kozakiewicz. Dobry wieczór panie Romualdzie, który gra pan na fortepianie. Zasugerował pana obecność tutaj pana kolega, akurat on nie mógł być, Piotr Chociej. Wiem, że razem też graliście co nieco.
No tak, sporo.
Proszę troszkę bliżej do mikrofonu.
No tak, sporo graliśmy rzeczywiście z Piotrkiem Chociejem, tak.
Pan też jakby, tak kolokwialnie powiem, ogarnia całość kompozycji, bo też i w Akademii Teatralnej wyprodukowane przez pana kompozycje możemy usłyszeć i tak dalej, prawda?
No w teatrze. Też tak.
Za chwilę będziemy te wątki poszerzać. Jest też Maciej Piotr Snitkowski z zespołu Krecha.
Cześć, dobry wieczór.
Panowie, poprosiłem was też, żebyście sami wybrali takie utwory, w których waszym zdaniem właśnie bas pełni niebagatelną rolę. I dwóch z was, zdaje się, że Maciek i Piotrek, wysłaliście Tula. Od niego zaczęliśmy. Dlaczego tutaj w tejże kompozycji Schizm jest aż tak istotny?
To nie tylko w tej kompozycji, bo w zasadzie cała muzyka Tula, w każdym w zasadzie utworze tam bas jest mocno wyeksponowany, ma wbrew pozorom bas ma dużo góry i mocno się wybija, więc każdy utwór można by było zaproponować. Mi się skojarzył ten, bo bardzo często basiści, jak mają próbę dźwięku przed koncertem, to ćwiczą właśnie na wstępie ze Schizma.
Okej, bo właśnie tak jak się gra na gitarze, to każdy początkujący gitarzysta musi najpierw nauczyć się, powiedzmy, One Metallica.
Stairway to Heaven.
Stairway to Heaven. Tak basiści, tak? Tulf często?
Znaczy, wiem, że to jest właśnie wykorzystywane jako rozgrzewka często, to fajnie palce przy tym chodzą.
Franek, ty masz wykształcenie muzyczne. Jeśli się uczyłeś grać na basie jakieś kompozycje, to właśnie jakich zespołów na początek?
Na basie czy na kontrabasie? To jest dobre
pytanie. Na basie i kontrabasie.
Na kontrabasie, no to wiadomo, że jako, że mam wykształcenie klasyczne, to musiałem się uczyć klasyki tak. Na start, więc to różne bywały przeboje z tym.
A jeśli chodzi o takie młodzieżowe pasje?
Młodzieżowe pasje? To jakby, jeśli chodzi o kontrabas, no to raczej ja się skupiałem głównie na klasyce przez bardzo dużą część swojego życia, chociaż później odkryłem dla siebie również rozrywkę, czy też odkrywam bardziej, mógłbym powiedzieć, ale... Tak naprawdę, jeśli chodzi o kontrabas, no to najfajniej zawsze jakiś jazz, no nie? Natomiast jeśli chodzi o gitarkę basową, no to tutaj zasugerowałem jeden utwór, którym się zakochałem, będąc jeszcze w podstawówce.
Czyli
nie, właśnie nie Jamiroquai, tylko Rage Against the Machine i Bomb Track.
O, właśnie, tak.
Także to był chyba pierwszy numer, za który się zabrałem, jak sobie ogarnąłem, że tak powiem, gitarę, to stwierdziłem, o dobra, to czas na to, żeby zobaczyć, co tam jest tak naprawdę.
Piotrek, ty też ćwiczysz na Tulu?
Na Tulu? Niekoniecznie na Tulu. Wybrałem ten utwór jako taki sztandarowy przykład wyrazistego bardzo basu. A z tego co pamiętam, największe wrażenie na mnie podczas nauki, samonauki, robiły na mnie nagrania z przełomu 60-tych, 70-tych lat. Na pewno bas, Black Sabbath, Led Zeppelin, te tematy. On był też taki wyrazisty, fenderowski bardzo. Też i w tych tematach na początek się czułem najlepiej. Na pewno. Geezer tak. Butler, John Paul Jones.
I na nich ćwiczyłeś. Pierwsze
tak, tak.
Granie na basie.
Tak jest.
Panowie, ale tak się właśnie zastanawiam, czy jednak bas nie jest najbardziej niedocenionym instrumentem w zespole. Bo na przykład, kiedy powstają kompozycje, kiedy już przychodzi do nagrywania kompozycji, to jaka jest kolejność nagrywania instrumentów?
Perkusja.
Potem bas.
Potem bas. Przed wokalem jeszcze?
Zdecydowanie. Sekcja musi być najpierw.
Czyli bas właśnie i
perkusja. Bas, tak.
Ale bas jednak przed perkusją. Słuchujecie się w perkusję jak w metronom?
No, musimy grać równo, nie?
Musi żreć jedno.
Oczywiście.
Jak nie żre, to można wyrzucić do śmieci od razu.
To jest jedna maszyna. Jak nie domaga perkusista bądź basista, to nie działa całość.
Panie Romualdzie, jak pan słyszy, jak pan widzi kompozycję, to basy...
Zajmowałem się głównie jazzem i to na fortepianie. To oczywiście, jeżeli chodzi o nagrania, to wszystkie instrumenty raczej są nagrywane jednocześnie. Tam czas jest takim czymś, co się tworzy na bieżąco, jak gdyby. I wszyscy mają wpływ na wszystkich jednocześnie, więc raczej rozdzielanie to nie wchodzi w grę.
A jak pan słyszy, jak pan widzi rolę basu właśnie w poszczególnej kompozycji?
To zależy od stylu, od tego. Przede wszystkim zależy od tego, czy na ile dany styl pozwala na jaki zakres swobody pozwala instrumentaliście. No bo oczywiście są takie style, w których no, kompozytor zapisuje co do dźwięku, albo aranżer, jeżeli mówimy o muzyce rozrywkowej, aranżuje tak, a nie inaczej, bo są takie fragmenty w utworze, które musimy zagrać co do dźwięku. I tam nie ma do wyboru basista, że zagra to albo tamto. Po prostu się gra to, co trzeba, bo kompozytor czy aranżer tak wszystko to przemyślał, przeważnie przynajmniej.
Że utworów, które przy, no, jakby partia basu może być tylko jedna i oczywista i po jednej nutce, że tak powiem, da się zgadnąć, a gdyby tak zmienić ze dwie, to już jest kompletnie nie to samo. No więc jakby musi być czasem tak, jak ma być. A na improwizację to miejsce jest chyba tylko, no tak naprawdę w graniu jazzu, jamowaniu i tak dalej, i tak dalej. No już jak w samej kompozycji to chyba za wiele miejsca na improwizację nie ma, ale tutaj, tak jak pan Romuald powiedział, w zależności od tego, jaka jest, jaki to jest styl. Inaczej inne szaleństwo będzie na jazzowo, inne na funkowo, a inne w rocku, no nie?
Rola basu też no, w jazzie jest, no, jazz w basie jest inaczej konstruowany, przynajmniej jeżeli mówimy o jazzie w sensie takim, powiedzmy, no, najprawdziwszym, czyli jazzie swingowym. Bas posługuje się tak zwanym walkingiem, prawda? Czyli takim jednostajnym basem gra równą.
No i jest też maszyną perkusyjną niejako wtedy.
I jest też taką maszyną, która tworzy no, pęd. Jak to w teorii współczesnej kompozycji posługują się takim terminem jak pęd. I to jest, i bas pełni rolę
można by,
bardzo poważną.
Myślę, ewentualnie porównać polskie słowo pęd do angielskiego groove.
A to jest, a groove to jest
groove basowy,
to no. A to nie to samo. To
nie,
ten w angielskim się momentum używa akurat.
Ale wrócę jeszcze do tego wątku właśnie, czy bas trochę nie jest marginalizowany, bo powiedzmy, kiedy patrzymy na zespół, to rzadko kiedy liderem jest basista. Znacie?
Rzadko, no rzadko, kiedy, zdecydowanie rzadko.
Z czego to wynika?
Z czego to wynika? Jak w ogólniaku się zakładało zespół,
to najsłabiej grający wybrało się na bas?
Najładniejszy był gitarzystą i często wokalistą. Ten, co coś tam kumał w muzyce, brał bas, a ten, co nic nie umiał, siadał za perkusję.
Tak, to
tak, zdecydowanie. Tak.
I recepta gotowa.
Recepta na zespół gotowa. Dlaczego bas jest niedoceniany? Bo tak naprawdę w większości utworów mało go słychać. Bas, kiedy go nie ma, to bardziej słychać, że go nie ma, niż wtedy, kiedy jest, to słychać, że on jest. W większości kompozycji, bo tutaj przygotowywaliśmy to bardziej.
Też
bardziej.
Ciężko, myślę, że mało kto się skupia też na partii właśnie, basu, ponieważ jakby no, nie jest to na najbardziej basistem. Oczywistą rzeczą do słuchania. Tak? Jak jesteś basistą i pierwsza rzecz, na której się skupiasz, jak słuchasz utworu, to bas, no to wtedy wiesz, okej, okay, o, tu gra to i to i to i to. A taki, myślę, statystyczny słuchacz, który puszcza sobie numer, nie mówi, o, ale tutaj zagrał na tym basie, o Jezu. Nie, no bo on słyszy wokal, słyszy gitarę, perkusję, tak? A bas jest gdzieś tam z tyłu. A badania naukowe mówią, co? Że to basista jest najważniejszym elementem zespołu.
Tak, że on trzyma rytm.
Tak, i time i w ogóle. Tak, że...
I time i tak dalej. Maciek, tutaj do tego jeszcze wrócimy, bo na ciekawą rzecz zwróciłeś uwagę, że kiedy nie ma basu, to coś nie brzmi, a kiedy już potem dodamy tenże bas, to rzeczywiście czuć pełnię, słychać pełnię kompozycji. I te takie porównania jeszcze zdążymy sobie zrobić do 21. Ale z drugiej strony, kiedy anonsowałem nasze spotkanie na Facebooku, to ktoś wrzucił taki post, że jednak basiści mają największe wzięcie u dziewczyn. Więc ja nie wiem, czy to gitarzysta i wokalista to od razu musi być numerem jeden.
Marzyciel.
Ktoś, kto to napisał, na pewno nie jest basistą.
Dobrze. W takim razie, Franciszek, dlaczego Jamiroquai?
Jamiroquai dlatego, że jest to w ogóle chyba jedna z moich ulubionych że każda, ich materiał to jest mój ulubiony materiał, że tak powiem, ever z muzyki szeroko pojętej, rozrywkowej. Są piękne kompozycje, pięknie brzmiące, no i też właśnie fajnie widać tam rolę basu, który w niektórych takich bardziej funkowych numerach szaleje i robi jakieś takie bardzo, bardzo różne, ciekawe rzeczy, które no, napędzają cały numer. A w tym konkretnym utworze, który wybrałem, czyli w Drifting Along, no to jest taki numer bardziej regowy, dubowy, regowy, można by powiedzieć.
I reggae dub to w tym,
no i jakby w tym utworze wydaje mi się, że gdyby tak zabrać tą partię basu, no to nie dałoby się tego słuchać w ogóle nawet przez 3 sekundy, mimo że to jest bardzo prosty bas i tak dalej, nie ma tam żadnych fajerwerków, ale właśnie to jest piękne w tym, tak, że to jest kilka nut na krzyż tak naprawdę, a one wszystko zmieniają, bo są zagrane w taki, a nie inny sposób, w taki sposób nagrane i to one stanowią treść utworu.
To posłuchajmy w takim razie tej kompozycji i zwróćmy i spróbujmy sobie wyobrazić, jakby właśnie ona brzmiała, gdyby basu nie było. Skoro rozmawiamy o roli basu w muzyce, też gitary basowej i szeroko o basie, tutaj właśnie Franciszek wspomniałeś o badaniach, to ja jeszcze konkretnie naukowcy z Uniwersytetu w Hamilton, którzy zajmują się badaniem wpływu muzyki na organizm człowieka, przeprowadzili ciekawy eksperyment, nie wiem czy panowie o tym słyszeliście. Otóż tak, obserwowali reakcję mózgu na niskie i wysokie tony, aby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego lubimy bas. Podczas eksperymentu uczestnicy zostali podłączeni do encefalografów, które badają aktywność mózgu. Szybko pojawiła się odpowiedź na pytanie, dlaczego tak szybko potrafimy złapać rytm utworu, to czytam za benchmark.pl. Jest tak, bo mózg bardzo łatwo uczy się reguł i wychwytuje powtarzalności. Jednak lubimy basy nie tylko dlatego, że nasz mózg nie ma z nimi problemu. Chodzi przede wszystkim o to, że nasz organizm ceni sobie konkretny porządek, do którego zdążył się już przyzwyczaić. Zgadzacie się, że bas to właśnie organizuje porządek w utworze, w kompozycjach? Piotr Ignatowicz.
Myślę, że tak. Jest takie, taki banalny dowcip o tym, jak gitarzysta gra po całym gryfie, śmiga palcami, a basista obok gra dwa dźwięki i ktoś pyta, dlaczego ten gra tak mało, a ten tak dużo. No, odpowiedź jest taka, że gitarzysta jeszcze szuka, a basista już znalazł. Myślę, że to można odnieść. Bas wprowadza pewien trans. W muzyce, którą ja lubię, cenię i też wykonuję, bas mruczy, troszeczkę jest troszeczkę hipnotyczny. I robię tą podstawę, może niesłyszalną na wierzchu, ale wyczuwalną. Więc ja bym się z tym zgodził.
Razem tak, z perkusją.
Tak, ale perkusja mimo wszystko jest bardziej punktowa w brzmieniu. Bas idzie swoim takim mruczącym pasmem i wypełnia całą salę. Jest niekierunkowy, więc napełnia od razu całe pomieszczenie. To jest taki, jest tym element transu i hipnozy, jeżeli mówię o tym, co mi się podoba w basie.
Gdybyśmy użyli takiej terminologii, powiedzmy, deweloperskiej, to byście powiedzieli, że to jest takie zbrojenie w betonie, że to jest, są te pręty w cegle?
Fundament chyba.
Właśnie, to pręty. Fundament?
Tak? Może właśnie bardziej fundament niż zbrojenie, bo jakby zbrojenie robi perkusja z
basem. Jak umiesz grać oprócz C również D, to już wtedy zbrojenie. Tak. Możesz coś dodać, tak, żeby było mocniej, lepiej i bardziej.
Znaczy ja bym określił to jako spoiwo. Mi się wydaje, że takie słowo, które mi przychodzi, definiuje bas od razu, to jest spoiwo, które łączy właśnie brzmienie całego zespołu. Tworzy taką poduszeczkę, na której cały zespół może sobie spokojnie grać. Nie ma basu, to zawsze czegoś brakuje, a ta poduszka basowa
to jest
niesie cały zespół. No i trzeba dobrze zagrać bas.
Właśnie, bo to może być spoiwem, ale też może być pewnym destruktorem kruszywem w kompozycji. Tak, panie Romualdzie, w jaki sposób źle poprowadzony bas może zepsuć całą kompozycję? Mamy piękną piosenkę, powiedzmy, a tutaj wchodzi bas, który zupełnie nie pasuje.
A bas bardzo często psuje, rzeczywiście. Tak? Zresztą nie bas, tylko basista psuje, bo basiści mają bardzo wiele fajnych zalet, ale mają taką wadę, że czasami pozwalają sobie na taką swobodę w najmniej odpowiednim momencie. I nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo zmienia to, jak bardzo wpływa na harmonię. Traktujemy to jako całość pewną, tak? Wszystko. No, bas jest podstawą harmonii. I to, że akurat tam kompozytor czy aranżer postanowił, że tutaj bas będzie grać prymę akordu, a nie żaden inny składnik, to przeważnie tak coś tam za tym jest, coś za tym stoi, że to ma jakąś wartość. Basiści często sobie myślą, że to jak zagram tercję, to
będzie dobrze.
Będzie fajnie, a nie będzie. Takie urozmaicenie i będzie tego, to niekoniecznie tak jest.
Czyli improwizują, freestylują w nie w tym momencie, co trzeba? Czy też celowo zmieniają trochę coś przez
ja nie mówię, że wszyscy i zawsze,
tak, tak. Ja myślę, że to jest swego rodzaju takie przekleństwo basu, no bo jakby teoretycznie tak masz do zagrania taką prostą linię. No i teoretycznie również ta prosta linia się mniej więcej w kółko powtarza. Oczywiście mówimy, powiedzmy, o takich bardziej popularnych gatunkach muzyki. No i jak sobie nie dać tego luksusu, że tu sobie coś dodam, tak? A tu się okazuje, że dodałeś akurat w takim miejscu, gdzie to tworzy z danego akordu zupełnie inny akord i brzmi to jak nie powiem co. Nie najlepiej w każdym razie.
A lubią dodawać pewnie najmniej doświadczeni.
I akurat to odstępstwo w linii basu największą różnicę robi. Bo to
jak najbardziej.
No ale to są próby.
Oj tam.
Ale zawsze można też zrobić dowcip kolegom podczas wykonania.
Na dopiero na więcej pomysłów.
Jak się prostuje taki utwór, kiedy... Bo pewnie wam się wszystkim zdarzyło, jesteśmy ludźmi, wy jesteście artystami, że już gracie koncert, to nie jest próba, że trochę zboczyliście na manowce, być może z tego powodu się trochę sypie cały utwór. Co robicie wtedy, żeby jednak wrócić?
Uśmiecham się szerzej.
To jest jedyne wyjście na koncercie.
Dobra, trzeba się dorównać.
Tak.
Zawsze można jeszcze też tak z taką srogą miną spojrzeć na innego z muzyków. Publiczność myśli, że to...
W muzyce improwizowanej, z którą miałem dużo do czynienia, to nie ma złych dźwięków, tylko to są złe sposoby wyjścia z tych...
Wybory jakieś nieprawidłowe. No, akurat w wypadku
trzeba to uzasadnić.
Można jakoś tam wrócić za chwilę, tak? Gorzej, jak jest jakiś taki dosyć sztywna rama i nagle człowiek odpłynął myślami, bo tak jak mówiłem, no gra 84 raz tą samą pętlę, no i nagle stwierdza, że chyba nie wiem, czy to jest na pewno ten numer i czy to na pewno tak powinno być. Ale trzeba się wtedy szybko zorientować, o co chodzi.
Ale jednak również w improwizacji nie możemy sobie pozwolić na zupełną dezynwolturę, prawda? Że to jednak jakiś fundament.
Bardzo zależy, jak daleko jest to idący free jazz.
Okay. Podobno najlepsza improwizacja to ta, którą się dużo razy ćwiczyło, także... No.
Tak, otóż to. Tutaj, kiedy anonsowałem nasze spotkanie na Facebooku, to Agnieszka napisała, że głęboko doceniam bas, bo on nawilża utwory. Piękna metafora, rzekłbym. Prawda?
No jest to coś podobnego do tego, co Piotrek powiedział o tym spoiwie właśnie.
Tak, to jeszcze a propos badań, przywołam inne badanie, że jak tylko płód rozwinie ośrodki słuchowe, nasłuchuje on niskich częstotliwości, takich jak bicie serca matki czy ton jej głosu. Do środka docierają z zewnątrz stłumione dźwięki, bo ciało skutecznie izoluje wyższe częstotliwości. Naukowcy uważają, że zjawisko te odgrywa istotną rolę w kształtowaniu się cech mowy dziecka. Czyli wy w gruncie rzeczy bazujecie na tym, co już słyszeliście w brzuchu matek własnych.
Na instynktach.
Panowie, na instynktach.
Chwała Boga. Tak, dyskusja zaczyna niepokojące tory opierać.
Jest taka płyta, pewnie nikt jej nie zna, zespołu Pink Floyd, Dark Side of the Moon.
Nie,
na pewno nie słyszeliście. Zaczyna się właśnie rytmem takim przypominającym właśnie puls. Jak najbardziej. No chyba rytm się stąd wziął.
Poszukamy trochę o tym zespole, to może się czymś wiemy.
Ktoś musi go znać przecież.
Dobrze. Maciej, to w twój eksperyment. Przeprowadźmy go teraz na antenie Polskiego Radia Białystok pod powierzchnią. Zestawmy właśnie te dwie kompozycje. Zresztą przekazuję ci mikrofon. Co tutaj się będzie działo?
To jest jedna kompozycja, tylko zagrana przez dwie ekipy. Cover zagrano bez basu.
The Pirate Biker.
The Pirate Biker i utwór Le Freak zespołu Chic w oryginale. Tu jest zagrany bez basu. Będzie od razu widać.
Zacznijmy go słuchać.
Będzie od razu widać, czego mu brakuje.
Posłuchajmy przez chwilę, za chwilę wrócimy do rozmowy. Tak, to jest właśnie ta wersja bez basu. Powiedziałbym, że to trochę brzmi jakby złej jakości MP3.
Słaba, tak, mocno skompresowana.
Mocno skompresowana, wyciągnięta przesadnie. Tak, a jak brzmi oryginał? Czy to już? Zdzisław mówi, że tak.
Klucz będzie brzmiało lepiej.
Miał jak chude bity, a nie tłusty.
Done. Young and old are doing it, I'm told.
poproszę teraz Maćka, by jeszcze raz przypomniał, co my tutaj usłyszeliśmy.
Tu słychać wszystko. Tak. Tu jest groove, jest pełnia. No nie brzmi to tak samo jak poprzedni fragment, prawda?
A po co był ten eksperyment? Po co właśnie ten zespół The Pirate Bikers zdjął bas? Właśnie po to, żeby pokazać, czego brakuje, czy...?
Nie mam pojęcia. Ja znalazłem to właśnie jako przykład, żeby jakby nausznie każdy słuchając mógł się przekonać, ile znaczy bas w funku, gdzie jest... No, głównym instrumentem.
A może po to, żeby każdy sam mógł sobie pograć.
O, jako backing.
Może po to zrobili, faktycznie.
Ale rzeczywiście, kiedy już ten bas dodamy, to brzmi to całościowo. Ale też czasami można z basem przesadzić. I tutaj poczytam wam pewną opinię. Ja lubię bas, bo trzęsie pomieszczeniem i za jakiś czas będę miał STX18 1300 W i będzie trząsł całym domem. Ale tutaj zarazem może się pojawić takie oskarżenie. I właśnie tutaj też cytat. Do szewskiej pasji mnie doprowadza kretyn jadący samochodem tatusia z wolą na maks, że od basu klapa podskakuje i szpachla z drzwi odpada. Przy otwartych szybach 20 km na godzinę lub zażynając sztrucla na drugim biegu do 80 km przejeżdżający co kilka minut pod domem, bo kierownica tylko w prawo skręca po 22 godzinie i tak dalej, i tak dalej. Szczególnie ludzie młodzi nadużywają ostatnio niskich tonów, kompletny brak czułości, słuchają w bardzo przebasowiony sposób. Jest jakaś rzeczywiście chyba moda na basy, na przebasowienie, że ten nadmiar basu się rzeczywiście w muzyce, a szczególnie kiedy słyszymy, jak ktoś słucha muzyki w samochodzie, że to dociera do naszych uszu, prawda?
Z tego, co wiem, a znam pewną historię, to robione jest to specjalnie właśnie, żeby tupało na zewnątrz. Kiedyś,
żeby zwrócić uwagę.
Znajomy, który zajmował się mocno car audio, systemami samochodowymi, no dostał do zrobienia nagłośnienie w samochodzie znanej niemieckiej marki. Po czym klient powiedział, że wykłada duże pieniądze, instalacja była tam za parę tysięcy, przyszedł po odbiór auta, uruchomili sprzęt, nastawili dużą głośność. Ten się przeszedł dookoła samochodu, mówi: w środku jest fajnie, ale na zewnątrz za słabo tupie.
No, ale można powiedzieć, że to takie karykaturalne podejście do słuchania muzyki troszeczkę, prawda? Tak. Taki dziwny taki dziwny nawyk afiszowania się niekoniecznie we właściwy sposób. No, myślę, że nie wiem jak wy, ale ja, mając do czynienia z tym instrumentem parę lat, jestem zdania, że nie ma nic straszniejszego dla uszu niż dudniący bas, czy grany w złych częstotliwościach.
No to jest bolesne.
Tak? Ja myślę, że akurat w odniesieniu do słuchania muzyki w samochodzie za głośno, no też myślę, że statystycznie 98% takiej muzyki to będzie muzyka, w której nie ma basu na żywo. Jest to muzyka elektroniczna, w której bas wypełnia 70% pasma i generalnie jest to muzyka, którą można scharakteryzować łatwo frazą umcy, umcy. Ale nie, oczywiście przesadzam, bo to może być i jakaś elektronika taka czy inna, tak, ale tam jest po prostu bardzo mocno postawione na bas. No i jakby jak coś głośniej ma większą moc, to siłą rzeczy będzie słychać na zewnątrz bas, a nie jakieś wyższe częstotliwości. Ale myślę, że to ten komentarz mówiący o tym skręcaniu w prawo i tak dalej, sztruclu jadącym 80 na drugim biegu, no to będzie się w sporej ilości odnosił do amatorów muzyki łatwej, prostej, nieskomplikowanej, również lirycznie.
Tak, ale jednak również artyści poddają się czasem, mam wrażenie, tej pokusie, by właśnie przebasowić na maksymalnie swoją muzykę. Nie wiem, twórcy dubstepu, drum and bassu, czy takiej właśnie bardzo basowej muzyki elektronicznej. I kiedy słuchamy tej muzyki, to możemy odnieść wrażenie, że albo coś klub nie podołał, jeśli chodzi o kwestie techniczne, albo właśnie artysta tak chciał zrobić wrażenie, że rzeczywiście wszystko drżało, dudniło, że to bywa nieznośne. Pewnie bywacie również na takich koncertach, szczególnie jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. I wiem, że to jest intencja artystów nieraz.
Tak, oni to robią specjalnie właśnie w tym celu, o czym Piotrek wspomniał wcześniej, że te niskie częstotliwości właśnie wprawiają nasze organizmy w pewien trans. No a to jest cel, który ma osiągnąć impreza techno, tak myślę. Tak mi się wydaje, że w tym momencie właśnie tam, gdzie są te house'owe, drum and bassowe,
taki styl.
Taka koncepcja też, prawda?
Otóż to. To nie opera, krótko mówiąc.
Poza tym bas jest...
Charakter muzyki. Może.
Bas jest bardzo trudnym instrumentem, jeżeli chodzi o... o nagłośnienie. Jeżeli sala jest nieprzystosowana akustycznie w jakimś calu, bas bardzo ciężko jest nagłośnić. Mhm. Wtedy jest właśnie takie wrażenie. Jest za dużo, nie tak jak trzeba, właśnie niewłaściwe pasmo. Nie jest tak łatwo nagłośnić bas. No tutaj mamy na przykład super studio obok, prawda? Czy w operze mamy takie sale, ale w typowo klubowych czy betonowych przestrzeniach, no to bas to jest walka, żeby nagłośnić bas. Dobrze. Mhm.
I duże walki w czasie prób. Piotr, twój wybór to Stevie Wonder. Dlaczego?
Dlaczego? Nie jest to jedyny wybór. Tak jak ci odpisałem w mailu, można wybierać setki utworów. Ale ten utwór mi się kojarzy, I Wish Stevie'ego Wondera, to kojarzy mi się właśnie z taką kluczową, definiującą rolą basu dla utworu. To jak wspominaliśmy o Walkingu wcześniej troszeczkę, jest to utwór funkowy, ale funk często romansuje z jazzem też i to jest, myślę, też taki utwór i ten Walking stanowi podstawę, myślę, że wszystkie instrumenty się dopasowują nawet włącznie z wokalem momentami w tego typu graniu.
Stevie Wonder. What? Piotrem Ignatowiczem, Franciszem Słomką, Romualdem Kozakiewiczem i Maciejem Piotrem Snitkowskim. Rozmawiamy sobie o basie, o roli basu w muzyce. Ty, Franciszek, zwróciłeś uwagę, chociaż akurat to był wybór Piotra, że ta kompozycja w samochodzie by tak nie dudniła, tak?
No nie wydaje, mnie się.
Dla mnie się tak nie wydaje. Dobrze, chciałbym, żebyśmy, oczywiście tutaj pojawia się bardzo dużo wątków, też takich powiedzmy społeczno-psychologicznych i tak dalej, ale chciałbym, żebyśmy też trochę o samej technice porozmawiali. Czy wy gracie klangiem też czasem, czy nie?
Nie. Ja nie.
Ja się uczę, ale jeszcze to potrwa.
Tak? To jest skomplikowana technika?
Jak każda. Trzeba trenować po prostu. Trzeba namiętnie dużo trenować.
Gdybyś się spróbował nazwać, nie widząc gitary, tylko tak właśnie, gdybyś próbował powiedzieć, na czym polega klang?
Na wzbudzaniu strun poprzez uderzanie w nie kciukiem zamiast na wydobywaniu za pomocą dźwięku, za pomocą szarpania. O, w dużym uproszczeniu myślę, że można to tak ująć.
Jest to chyba technika perkusyjno-basowa. Używa się basu jednocześnie jakby troszeczkę jak instrumentu rytmicznego perkusyjnego i człowiek, który był uznawany za prekursora tego gatunku, wspominał, że nie mając możliwości grania z perkusistą, na próbach starał się wypełnić, prawda, brak perkusji. No i później to się przyjęło bardzo szeroko, ten typ grania. Osobiście nie jestem zwolennikiem używania tej techniki, ale bardzo sobie cenię, jeżeli ktoś fajnie tą techniką dysponuje.
Musi pasować tak do utworu. Tak,
oczywiście musi pasować. Są ludzie, którzy to robią wspaniale, natomiast jeżeli jest to używane moim zdaniem z przesadą, czy w niewłaściwym miejscu, kłóci się to absolutnie z ideą w ogóle.
Myślę, że najgorzej to jak ktoś tak średnio umie slapem, a bardzo by chciał.
Bardzo chcę, tak.
Bo wtedy
slapem,
ani
klangiem
równo,
to
ani nieładnie.
No jeśli tak, to w takim razie jaka technika? Jaką preferujecie najbardziej?
Mruczanie.
Mruczando basowe.
Ta chyba najbardziej klasyczna, czyli technika palcowa zwykła, no tam 2-3 palce. Kto ile używa?
Tyle ma.
A jakie to ma znaczenie dla muzyki, że bas ma 4 struny, 5 strun, czasem 2?
5. Prawdziwy, właściwy bas ma 5 strun.
Dlaczego właściwy ma 5?
To jest moje zdanie, bo ma jeszcze jedną niżej. Czyli ma jeszcze więcej basu, jeszcze więcej dołu.
Przebasowić lubisz?
Nie, właśnie lubię te niskie częstotliwości.
Spektrum poszerzyć.
W zasadzie od kiedy gram na basie, to tylko pierwszy instrument, który miałem kupiony w latach 90. za 50 zł, autentycznie. Struny potem do niego kupowałem, to 55 musiałem zapłacić. Ale to taki zabytek był niesamowity. A potem już kupiłem sobie instrument z prawdziwego zdarzenia i od razu 5-strunowy, bo jak grałem na tej 4, to zawsze brakowało jeszcze tego jednego, dwóch dźwięków niżej, żeby poniżej tego E były. I zawsze, od tej pory zawsze gram na 5. No.
Panie Romualdzie, pana zdanie właśnie 5 struna jeszcze dodaje coś muzyce?
No, przydaje się zdecydowanie. To zresztą to nie jest tylko sprawa związana z muzyką jakąś tam rockową, bo w muzyce poważnej też no, 5 struna w kontrabasie, ta struna C jest na... używana. Może nie aż tak powszechnie, ale
no, jakby od XX wieku w górę dość namiętnie.
No i każda poważna filharmonia posiada co najmniej jeden taki instrument, prawda?
Nasza jest szalenie poważna i posiada parę.
O, kuchnia. To...
Ale są też tacy eksperymentatorzy, na przykład w zespole Morfin basista grał na 2 czasem wyłącznie strunach basowych.
No, bieda ma różne oblicza.
Ale też być może koncept po prostu. Znaczy, ale brzmiało to wybornie.
Jedna wystarczyła.
Nie, to myślę, że to ciekawa sprawa, bo w ogóle jeśli chodzi o bas, to jeśli chodzi o kontrabas, to jeśli chodzi o rodzinę instrumentów smyczkowych, to jest jedyny instrument, który jest strojony kwartami w stosunku do pozostałych instrumentów smyczkowych, które są strojone kwintami. Gdyby bas był strojony kwintami, brzmiałby lepiej moim zdaniem, no ale jakby wtedy trzeba było się tak nabiegać po gryfie, że nie miałby to żadnego sensu, bo trzeba było cały czas zmieniać pozycję, żeby cokolwiek zagrać, więc
byłoby to widowiskowe na pewno. Zresztą ktoś nawet, super, kiedy anonsowałem to spotkanie, to tak mówił, że są basiści amatorów wizualni, że się świetnie ich ogląda w czasie koncertu, że to też jest ważne w czasie występu.
To jakby basiści wizualni. Każdy występ na scenie to suma wszystkich rzeczy. No i powiedzmy, jak wielu ludzi jest w stanie de facto docenić kunszt każdego muzyka. No, myślę, że generalnie oni są w mniejszości niż ci, którzy są w stanie wskazać, że na przykład ma jedną skarpetę czerwoną, a drugą niebieską, tak?
Wojtek Pilichowski kiedyś mówił, że żeby jak się zabierasz za zostanie basistą, to przede wszystkim musisz kupić sobie buty kowbojskie, włosy zapuścić, kupić jakieś względne wiosło i zacząć się uczyć grać.
O, w tej kolejności,
dobre,
tak?
Dobre rady. Tak. Franek, twoja muzyka.
Cóż to ja wybrałem? Ja wybrałem Peppersów utwór i on będzie tak wspaniale się wpisywał w narrację tego, o czym mówiliśmy, bo mówiliśmy o tym, że tak niewielu basistów jest bandliderami, a tutaj tymczasem mamy pana Flea, czy też Michael Balfoury, który jest odpowiedzialny za to, że Peppersi w ogóle w swojej historii aż tyle albumów nagrali i tyle rzeczy się zdarzyło i tyle tak wspaniałych rzeczy, ponieważ tam ten zespół różne zawirowania przechodził personalne i tak dalej, aż do takich, których pan ów rzeczony basista musiał na której płycie napisać muzę i słowa oprócz muzy, ale również wymyślić teksty i jeszcze zaśpiewać część. Więc jakby musiał się odnaleźć w trochę nowej roli, no chyba zrobiło mu to na dobre, bo muzyka solidna, zaś zaczyna się wspaniałym solo basu. No i również tam w ogóle ten bas tworzy ten utwór jak dla mnie.
Around the World. Peppers, tutaj też zwracaliśmy uwagę na rolę basu. Ale panowie, bo tutaj oczywiście dużo wątków się pojawia i związanych z psychologią i jakieś społeczne i oczywiście technika, rola basu w muzyce. Ale też tak sobie pomyślałem, że gdyby wpisać rozmowę o basie w kontekst płci, w taki gender, to nie ma tutaj żadnej dziewczyny wśród nas. Bo też pewnie trudno byłoby znaleźć dziewczynę basistkę.
9,5 albo 98,5% basistów to mężczyźni.
Dlaczego? Dlaczego to taki męski instrument? Właśnie, potwierdzasz.
Nie mam pojęcia. Gitara? Nie wiem. I chyba na kontrabasie jest trochę więcej pań.
Na wiolonczeli o wiele więcej.
No, ale wiolonczela to inna para butów. Ale jeśli chodzi o na kontrabasie, to wiem, że teraz całkiem sporo pań gra i świetnie sobie radzą. A z gitarą basową? Nie wiem.
Jest taki... świetna basistka na YouTubie. Bardzo często wrzuca swoje różne zagrywki. Kinga Głyk. Bardzo polecam posłuchać. Jest niesamowicie... Niesamowicie dobrą basistką. ale faktycznie nie jest ich zbyt wiele.
Maciej, zapowiedz ten żart muzyczny, basowy. Na czym on polega? Bo to już na koniec.
To jest, to w 90-tych latach panowie z różnych zespołów, basiści z Heja, z Wilków, bracia chrzanowscy, basista sesyjny grający wtedy z Kasią Kowalską i basista Titus z AC Drinkers plus perkusista Klosterkellera założyli zespół Albert Rosenfield. To miał być żart muzyczny, miało się skończyć na jednym albumie. Utwór, który zaproponowałem, to jest absolutny dowcip, bo jest grany wyłącznie na gitarach basowych.
Posłuchajmy go. Piotr Ignatowicz, bardzo dziękuję.
Dzięki.
Franciszek Słomka.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Romuald Kozakiewicz.
Dziękuję.
I Maciej Snitkowski, który właśnie proponuje nam teraz tenże basowy żart. I pewnie nic już więcej nie zdążymy. Ten utwór
dziękuję bardzo.
Niespełna minutę. Posłuchajmy. A po 21 nadal muzyka basowa.